nasza emocjonalność ma mechanizm motywacyjny, podobnie jak skrzynia biegów w samochodzie ma dwa przełożenia. Jazdę do przodu lub jazdę do tyłu. Na przekładni biegów są dwa opisy. Lubię lub znam z jazdą do przodu i boli z jazdą do tyłu. Przełącznik biegów w naszym imieniu przełącza nasza podświadomość, która jak z mapy drogowej odczytuje lubię, znam lub boli. Oczywiście nasza podświadomość wybiera w swojej wędrówce szlaki w kolorze lubię lub znam. Unika zaś tych w kolorze boli. Kłopot jednak w tym, że znaczenia dla konserwatystów i liberałów do przodu i do tyłu mają zamienione bieguny. Świadomość bowiem wybiera spośród wszystkich możliwych wariantów tylko to, czego chcemy świadomie doświadczyć. Freudowska teoria choroby to stłumiona emocja. Leczenie to uświadomienie sobie tego procesu. Choroba jak skumulowana energia w ukrytym zdjęciu. Aby usunąć chorobę, to zdjęcie należy prześwietlić, czyli aby wyleczyć naszą chorobę podziału, należy ujawnić wszystkie jej przyczyny, które zbudowały zdjęcie. Zdjęcie należy nasycić światłem prawdy. Ale to już temat na oddzielną książkę. Książkę, która w sposób bardziej pogłębiony pokaże dwie strony medalu. Próbę odpowiedzi na te pytania usiłuje dać Gerard Attias w książce Programy rodzinne Twoich chorób oraz Anne Schutzenberger w książce Tajemnice przodków. Gerard Attias w swojej książce zauważa, że każda choroba jest skorelowana z konfliktem tworzącym wzrost poziomu stresu. W odniesieniu do problemów związanych z samym sobą, z innymi osobami lub sytuacją, gdy limit stresu jednostki zostanie osiągnięty, wtedy znajdzie się na progu stresu maksymalnego. Mózg włącza obwód elektryczny lub wysyła inne rozwiązanie. Tym skrajnym rozwiązaniem jest choroba. Konkretna choroba jest wysyłana w odpowiedzi na konkretne relacje konfliktowe jednostki. Zamiast umrzeć ze stresu, mózg woli wysłać właściwą odpowiedź – chorobę. Choroba nie przychodzi z zewnątrz jako wróg. Przybywa z naszego wnętrza w reakcji na sytuację. Wszystko jest pod kontrolą mózgu biologicznego, który używa choroby jako narzędzia służącego do utrzymania organizmu przy życiu. Choroba jest swoistym dziełem sztuki, kreacją mózgu, która pojawia się i znika, kontrolowana przez mózg. Mózg przewodniczy wszystkiemu, co jednostka robi, wszystkiemu, co ją spotyka, wszystkiemu, o czym myśli. Według prawa fraktali to, co jest właściwe dla części jednostki, jest właściwe dla całości. Mechanizmy te więc występują w większych strukturach w społeczeństwie. Jesteśmy spadkobiercami przez pełnomocnictwo nieświadomych programów biologicznych naszych przodków i rodziców. Nic z tego, co zrobimy, nie należy do nas. Ani radości, ani smutki, ani porażki, ani nawet choroby. Jesteśmy instrumentami projektu rodziców i realizujemy go w toku naszego życia. Zdobycie świadomości jest jedynym przejawem wolnej woli. Nic nie wybieramy, choć zawsze mamy wrażenie, że to robimy. Jesteśmy ukształtowani z tego, co mamy we wspomnieniach komórkowych. Musimy uwolnić się od tych wspomnień rodowych. To jest obowiązek pracować na trójcy własnego siebie, siebie przodków i siebie dziecięcego. Trzeba nauczyć się odkrywać, co zostało wyparte, by się od tego uwolnić. Carl Jung zaś powiedział, cytuję z pamięci, wszystko, co nie jest uświadomione, będzie naszym doświadczeniem. Natura jest zawsze kompletna, logiczna i totalna. Gerard Attias opisuje również to, co nazywa konfliktem stada. W jedności siła. Symbolem tej postawy są owce, które będąc bezbronne oszukują drapieżnika, pokazując swoją siłę w stadzie. Dla owcy jedyną ochroną jest stado. Drapieżniki atakują te jednostki, które od stada odstają. Podobnie zachowują się ławice ryb, chmary ptaków. Analogicznie jest u ludzi. Osoby, które w życiu mają lęki i się nie odnajdują, szukają stada. Jeśli istnieje stado, musi istnieć również pasterz, który często wyznacza drogę poprzez meandry konfliktu. Wtedy jednostka traci znaczenie, a liczy się wyłącznie stado. Kluczowe znaczenie ma tu zbiorowy umysł, nazwany przez Junga podświadomością zbiorową. To on, jak guru, steruje grupą. Ann Schutzenberger w książce Tajemnice przodków, ukryty przekaz rodzinny, wydanej we Francji, która stała się bestsellerem, pisze, że jeśli kogoś wymazujemy z pamięci, kogoś, kto zhańbił rodzinę, która w rezultacie okryła się wstydem, o czym potem nie wolno mówić, to tak jakbyś któryś z jej potomków przechowywał w sobie potem tę tajemnicę, jakby strzegł ją w swoim ciele, niczym w krypcie. Duch tej tajemnicy pojawia się w kolejnym i kolejnym pokoleniu. Widmo wtedy manifestuje się u któregoś członka rodziny, powiedzmy u syna czy wnuka zmarłej osoby, co oczywiście nie oznacza, że nie przepracowali swej żałoby i dokonali introjekcji. Mechanizm, który pojawia się w celu obrony ego przed uświadomieniem sobie tego, czego nie akceptuje. Dlatego powstało pewnego rodzaju połączenie z kimś z innego pokolenia. Widmo, duch, krypta są wytworem podświadomości mającym tę szczególną cechę, że w niewyjaśniony dotąd sposób przekazywane są z podświadomości rodzica do podświadomości dziecka i nigdy nie są uświadomione. Widmo powstaje w nieświadomości. Tu podkreślenie autora. Na bazie tajemnicy dotyczącej kogoś innego, czegoś, o czym nie wolno mówić. To nie zmarli nas nawiedzą. To przestrzeń w nas zapełniona jest sekretem innych członków rodziny. Widmo z nieświadomości rodzica przechodzi do nieświadomości dziecka. Z jednego pokolenia na drugie. Trochę to tak, jakby jakiś źle pochowany zmarły nie był w stanie usiedzieć w swoim grobie, podniósł płytę i poszedł się skryć w krypcie jakiegoś członka rodziny, w jego sercu, ciele i manifestował się poprzez niego, by przypomnieć o sobie i o jakimś określonym wydarzeniu. Jako dzieci zmuszani jesteśmy wzrastać w atmosferze swojego otoczenia. Również jesteśmy zmuszeni znosić szkodliwe wpływy przeszłości. Jako dziecko też dźwigamy dług, który uformował również jeden z naszych rodziców, jak też dług zaciągnięty w okresie prenatalnym. Autorka pisze dalej. Aby zobaczyć i zrozumieć, co się dzieje, należy stworzyć mapę synchronicznych wydarzeń rodzinnych. To jest sprawdzić, co dzieje się, działo się u różnych członków rodziny, a nie tylko u danej jednostki. Przyjrzeć się temu, co jest tu i teraz, ale i temu, co było wcześniej w historii rodzinnej. Wymaga to jednoczesnej obserwacji synchronicznej i diachronicznej. Diachroniczny obejmuje zjawiska pojawiające się w ciągu jakiegoś okresu, w takim porządku, jak się one pojawiają, rozwijają i zmieniają. Kilka pokoleń. To uwaga autora. W ujęciu transgeneracyjnym osoba cierpiąca na syndrom widma uwięzionego w krypcie cierpi tak naprawdę na rodzinną chorobę genealogiczną, prześladuje ją podświadoma lojalność rodzinna, konsekwencje tajemnic i niedopowiedzeń. To tak jak zapadnięcie się pokoleń w czasie. W praktyce klinicznej stwierdziłam liczne przypadki transgeneracyjnego przekazywania ciężkich, niewyrażonych traum wojennych. Widmo jest świadectwem kogoś zmarłego, które nosi w sobie osoba z tej rodziny, potomków takiego żywego grobowca. W życiu społecznym przejawia się to koniecznością życia przeszłością, życia ze stałym przywoływaniem heroizmu przodków. Dla tak ukształtowanego umysłu wielkim problemem są marzenia, nowoczesność i budowanie przyszłości. Walczący patriotyzm staje się wzorcem, a przeszłość dogmatem. Wszystkie ludobójstwa, nawet gdy chodzi o dawne czasy, mają wielki wpływ na współczesność. Ich konsekwencje są ogromne, czy to w przypadku Holokaustu, ludobójstwa Ormian, 2 miliony ofiar, czy też niewolnictwa polskich chłopów. Dziś w czasach pobudzenia islamu dostrzegamy skutki wypraw krzyżowych, które współcześni muzułmanie postrzegają jako zbrodnie na niewinnych ludziach. 13 maja 1981 roku Turek Ali Akça strzelił do papieża, wyjaśniwszy uprzednio w liście: postanowiłem zabić Jana Pawła II, najwyższego dowódcę krzyżowców. Wschód, ponad wszelką wątpliwość, nadal widzi w Zachodzie swojego naturalnego wroga. Pęknięcie między tymi światami jest nadal głębokie i bolesne. Miałam okazję pracować nad geneosocjogramami z osobami wywodzącymi się z różnych nacji. Ormianie, Kurdowie, Żydzi, Irlandczycy, Arabowie itd., które miały problemy ze zdrowiem w związku z ludobójstwem i którym udało się zredukować ślady tych tragedii odciśnięte na ciele i psychice dzięki wyczyszczeniu drzewa genealogicznego, rodzinnego i grupowego. Stwierdziłam, że 60 lat po wyzwoleniu niemieckich obozów koncentracyjnych i lądowaniu w Normandii, wnuki tamtego pokolenia cierpią nadal z powodu ówczesnych koszmarów i koszmarów związanych z rocznicą u potomków osób, które doznały traumy 50, 100 i 200 lat później, w przypadku Kosowa nawet 600 lat. Pola morficzne nie znają czasu. Wciąż są żywe. Podobnie jak spadająca skała ma taką samą moc uderzenia, niezależnie od tego, czy spadnie teraz, czy za 1000 lat. Energia emocjonalności dawnych zdarzeń, choć już przetworzona energią emocji okresów późniejszych, wciąż jest żywa i ma tę samą moc. Wciąż gotowa jest, aby z tą samą mocą połączyć się z energią sobie podobną współcześnie. Stąd są patrioci stale walczący o własne racje historyczne i to stąd istnieją jeszcze wyznawcy płaskiej ziemi, podczas gdy inni uważają, że jedynie co jest ważne, to przyszłość, rozwój gospodarczy kraju i jego nowoczesność, uważający, że historię należy zostawić historykom, aby odkrywali wszystkie ukryte w jej zakamarkach bolesne prawdy tak, aby te prawdy nie stanowiły już traumy dla przyszłych pokoleń. Profesor Ann Schutzenberger pisze dalej. Badacze Rebertingu twierdzą, że począwszy od 7 miesiąca ciąży, dziecko ma sny, choć jest jeszcze w brzuchu matki. I że to matka najprawdopodobniej przekazuje dziecku jego sny. Zatem musi ono zapewne być z podświadomością matki połączone. Podświadomość matki jest połączona z podświadomością dziecka. I że dziecko zna, przeczuwa i reaguje na sprawy rodzinne, zarówno bieżące, jak i przeszłych pokoleń. Potwierdza to praktyka kliniczna, w trakcie której odgrywania momentu narodzin w ramach psychodramy dorosły przeżywa ważne i traumatyczne momenty swoich narodzin i sprzed narodzin. Przez cały czas mojej pracy terapeutycznej, a w szczególności od kiedy zajęłam się transgeneracyjnością, napotykałam przypadki rodzin, w których bez żadnego wytłumaczenia, bez żadnej wskazówki, która pozwoliłaby zrozumieć, dlaczego się tak dzieje, powtarzały się te same choroby, czy też wypadki na przestrzeni jednego, dwóch i wielu pokoleń, niczym ślad na ciele i swego rodzaju nacięcie na tkance czasu. Stwierdziłam też, że praca polegająca na uwidacznianiu więzi i powtórzeń, na odkodowaniu, nadaje się sens wydarzeniom i daje nad nimi władzę. Kiedy dostrzeżemy, kiedy zrozumiemy, pojawia się sens, kontekst ulega zmianie, tło przyjmuje inną formę i sprawy również się zmieniają. Człowiek nabiera oddechu, pozbywa się ciężaru przeszłości. Często jego ciało się zmienia, jego życie się zmienia, staje się kimś innym. Czasem, dodatkowo, przychodzi wyzdrowienie. To są dla nas kluczowe wnioski. Po odkryciu utajonych kart historii, po wykonaniu pracy polegającej na uwidocznianiu więzi i powtórzeń, nadaje się sens wydarzeniom. Przeszłość staje się świadomością i doświadczeniem. Przeszłość zaś, która jest świadomością i doświadczeniem, nie ma już powtórzeń. I co należy powtórzyć? Człowiek nabiera oddechu. uwalnia się od ciężaru przeszłości. Nie ma już natręctwa myśli o przeszłości. Nabiera empatii do inaczej myślących. Staje się innym człowiekiem. Autorka pisze dalej. W 1999 roku kontaktowałam się z wieloma specjalistami od teorii chaosu i teorii fraktalnych. W ich opinii moja praca z ciężko chorymi, na przykład na raka, może być pomysłowym sposobem na wykorzystanie fraktali do zatrzymania problemów zdrowotnych. Jak zauważył Ivan Guerini, profesor na Uniwersytecie w São Paulo w Brazylii, ciągłe powtarzanie się tego samego jest fraktalem, jak płatki śniegu, bicie naszych serc. To badania z roku 1975 urodzonego w Warszawie Mandelbrota. Uwaga autora. Teoria chaosu i teoria fraktalna mogą tu pomóc w zrozumieniu, że nieznaczne wydarzenia mogą wszystko zmienić. Weźmy na przykład efekt motyla, przytoczony przez Edwarda Lorenza, który badał prognozowanie pogody i stwierdził, że trzepotanie skrzydeł motyla w Amazonii może spowodować tornado w Teksasie. Fenomen ten został zweryfikowany dla wszystkich złożonych zjawisk, jak zmiany na giełdzie, w ruchu drogowym, dynamice jonów w wodzie i glebie, krążenie krwi u człowieka, kryzysy gospodarcze, krachy ekonomiczne, wyniki meczów futbolowych i tak dalej. W mojej dziedzinie, naszej, drogi czytelniku, dziedzinie transgeneracyjności, można stwierdzić, że śmiertelne choroby znikają na skutek odkodowania syndromu rocznicy i lojalności rodzinnej. Plemiennej, podkreślenie i uwaga autora, czy też traumy podmuchu kuli armatniej, traumy ciężkiej i nie do przyjęcia, czy też nieodbytej żałoby po czyjejś śmierci wraz z postępem nauki i wymianą interdyscyplinarną. Chcę lepiej i pełniej wyjaśnić zjawisko powtarzalności tego, co ją powoduje. Koniec cytatu. Drogi czytelniku, jeśli miałeś wątpliwości dotyczące zjawisk, o których pisałem wcześniej, to mam wiarę, że zacytowane fragmenty z książki Anne Schutzenberger Tajemnice przodków, ukryte przekaz rodzinny zachęciły cię do sięgnięcia po książkę, która te wątpliwości rozwieje. Autorka urodzona w 1919 roku, lekarka, profesor psychologii na Uniwersytecie w Nicei i psychoterapeutka o międzynarodowej renomie, prowadziła badania nad transgeneracyjnością. W cytowanej książce dzieli się wielkim bogactwem doświadczenia. Książkę napisała po ukończeniu 80 roku życia. Autorka uważa też, że wiedza o transgeneracyjności jest kluczowa dla jakości naszego życia. Ja też tak uważam. W dalszej części książki autorka pisze. Tu cytat. Kiedy pozwolimy ludziom wyrazić się, kiedy pomożemy im się wypowiedzieć albo narysować czy odegrać sceny psychodramy w żywych obrazach, udaje nam się tym aktem symbolicznym przerwać, zamknąć traumę, zakończyć żałobę, dopełniając niedokończonych zadań. Efekt Zajgernika polega na tym, że zadania wykonane, pamiętane są lepiej niż te wypowiadane. To uwaga autora. Objawy u tych osób, a nawet u ich dzieci, ustępują, kiedy zostaną wysłuchane i usłyszane przez rozumiejącego i uważnego psychoterapeutę. Natura przekazu przenoszenia określonych traum przez pokolenia, uwaga autora, na razie nadal pozostaje niewiadomą i pod znakiem zapytania. Mam nadzieję, że wkrótce postęp w badaniach interdyscyplinarnych dotyczących jednocześnie nauk humanistycznych, biologii, fizyki kwantowej, etologii zwierząt i ludzi, a także odkrycia i badania nowych neurotransmiterów pozwolą lepiej zrozumieć, jak odbywają się przekazy, jak odbywa się komunikacja zarówno pomiędzy jednostkami, jak i pokoleniami, co przeczuwał już Moreno, formułując koncepcję tele. Aby zobaczyć cykliczność działania pól morficznych, przyjrzyjmy się losom naszej państwowości. Obserwacje zaczniemy prowadzić od momentu, który zapoczątkował śmierć naszej państwowości, czyli od roku 1772, pierwszego rozbioru Polski. Po około 20 latach, 1792-1795, drugi i trzeci rozbiór Polski. Po 35 latach, 1830, powstanie listopadowe. Po około 30 latach, 1863, powstanie styczniowe. Po około 20 latach, 1886, proletariatczycy zginęli na stokach Cytadeli Warszawskiej. Po około 30 latach, 1914, pierwsza wojna światowa. Po około 20 latach, 1939, druga wojna światowa. Po około 30 latach, 1970, ofiary w Gdańsku. Po około 20 latach, 1989, zwycięstwo, przebiegunowanie. Wyjątkową pomocą służy nam odkrycie, o którym pisze David Hawkins w swojej książce Oko w oko z jaźnią na stronie 36. Cytuję. Nawet najbardziej błaha myśl wysyła dającą się skalibrować energię lub ślad wibracyjny. To te wibracyjne zdarzenia, na zawsze zapisane w znajdującej się poza czasem i przestrzenią polu energii świadomości. Poza czasem nie ma wtedy albo teraz, ani tu albo tam. Wszystko, co kiedykolwiek się zdarzyło, pozostawiło trwały zapis, który może być skalibrowany i odtworzony. Wszystko, co było we wszechświecie, wciąż nim jest i może zostać dostrzeżone, zidentyfikowane przez każdego, kto wie jak, wszędzie i zawsze. Po raz pierwszy w dziejach ludzkości, tu wytłuszczenie autora, pojawiła się możliwość rozpoznania odróżnienia prawdy od fałszu. W rezultacie przeprowadzono ogromną ilość badań. Trafność poczynionych obserwacji została zweryfikowana przy pomocy badań akademickich i opublikowana jako rozprawa naukowa pod tytułem Jakościowa i ilościowa analiza oraz kalibracja poziomów ludzkiej świadomości. To, czemu zaprzeczamy w naszym wnętrzu, powróci do nas pod postacią zrządzeń losu, mówi Carl Jung. Przed laty, przy niższej duchowości społecznej, kiedy rozwój ludzkości był na poziomie pączkującego kwiatu, wartością była odporność łodygi na złamanie. Więc autorytetem i podziwem oznaczali się ludzie silni, ludzie honoru, z ich skłonnością do pojedynków. I tak rozpoczęło się wypaczanie pojęcia honoru. Przejawiało się ono przerośniętym ego, niską duchowością, postawieniem na swoim za wszelką cenę. Na bazie tak pojętego i wypaczonego honoru przy niskiej duchowości budował się splot zdarzeń, które tworzyły cierpienie. Dzisiaj zaś, kiedy kwiat wiedzy emanuje zapachem odkryć, a jego płatki wynalazków sięgają kosmosu, wiadomo, że to, co kiedyś było skłonnością do pojedynków, świadczy o niskiej duchowości. Honor, choć sam w sobie nie musi być negatywny, jednak jego wypaczenia, jak skłonność do pojedynku, przerośnięte ego, przy niskiej duchowości już tak. Tak jak wilgoć jest warunkiem rozwoju życia, tak obszar bagienny już jest niebezpieczny. Mam wiarę, że nie jest odległy czas, kiedy ludzi o przerośniętym honorze zastąpią ludzie o wysokiej duchowości. Według obecnej wiedzy o mentalnej duchowości, jak wyjaśnia David Hawkins w książce Moc czy Siła, cytuję, duchowość to stan umysłu o strukturze spokojnej tafli jeziora, w której odbija się otaczający świat. Wysoką duchowość wyróżnia niska częstotliwość wibracji mózgu i ciąg pomyślnych okoliczności. Oznacza to, że osobie o wyższej duchowości sprzyja los. Koniec cytatu. Czyż nie jest to podobne do zapisu w żydowskim Talmudzie, że, cytuję z pamięci, łaską boską Pan Bóg obdarza ludzi i przejawia się to dostatkiem? Czyli w tym rozumieniu łaska boska jest stanem wyższej duchowości, w której tworzą się pomyślne okoliczności budujące dostatek. Jak wynika z badań, o których pisze David Hawkins, duchowość poszczególnych społeczeństw się podnosi. Dzisiaj więc autorytetem nie jest już osoba o wysokim ego, z potrzebą udowadniania własnej racji i o skłonnościach do pojedynku. Autorytetem natomiast będzie osoba jak rozwinięty kwiat, o wyższej duchowości, o strukturze umysłu spokojnej tafli wody i co najważniejsze, osoba, która będzie posiadała zdolność do tworzenia i odsłaniania rzeczy nowych, wyróżniająca się twórczym dorobkiem. W interesie więc społecznym jest, aby tacy ludzie mieli jak największy wpływ na życie państwa. Jest to wielką racją stanu naszej ojczyzny. Naszym społecznym zatem obowiązkiem jest tych ludzi wzmacniać i zapraszać do pierwszego szeregu w naszym marszu do przyszłości. To są bowiem ludzie, którzy nie dowartościowują się w publicznym gwarze. Wiemy już, że wyróżniają się tym, co dla kraju jest najważniejsze. Mają zdolność tworzenia rzeczy nowych i odkrywczych. Aby przyszłość budowana była nie tylko na tradycji, jako wiejski tradycyjny budynek z gliny i z dachem ze słomy, lecz jest to budynek nowoczesny, wysoki, w oparciu o nowe patenty i wynalazki z grafenu, w oparciu o rozmaite sensory, tanią energię oraz biologiczną uprawę roślin w miejsce szkodliwej chemii. Siły państwa nie będzie wyznaczała ilość i jakość szabel, z czego też oczywiście nie można rezygnować, tylko ilość i jakość patentów oraz nowych rozwiązań. To jest być albo nie być dla przyszłości kraju. Przypomnę tu raz jeszcze, że Szwajcaria ma 465 patentów na 1 milion mieszkańców. My zaś mamy 5,6 patentów na 1 milion mieszkańców. Sytuacji nie możemy zmienić tylko działaniami administracyjnymi w zakresie reorganizacji uczelni czy instytutów. Sytuację może zmienić tylko system społeczny, który rozwinie i zbuduje nowy poziom duchowości. To jest apel do wszystkich. Marzę, aby doczekać czasów, kiedy w dyskusjach telewizyjnych ważne będą nie własna racja, tylko paradygmat nadrzędności interesów ojczyzny. Tu należy dodać, że najbardziej obniża duchowość poczucie winy i wstydu. Dlatego też w cotygodniowej modlitwie wyznania wiary, zawierającej słowa moja wina, moja bardzo wielka wina, ja dodaję to, o czym uczył nas papież, że Bóg jest miłością. Po słowach wina dodaję, ale Bóg jest miłością i nas kocha, kocha bardzo, mocno kocha. Najlepiej, aby słów o winie w ogóle nie było. Podświadomość winę przejmuje jako prawdę ze znaczenia tego słowa. Odkupienie zaś, które za słowami tymi się znajduje, jest procesem intelektualnym. I nasze dziecko tego nie rozumie. Wina i lęk, o czym już pisałem, wzniecają choroby i umniejszają życie. To miłość, a nie lęk, dodają życia i rozwijają zdrowie. I muszą być, jeśli chcemy podnieść naszą duchowość. Jest to konieczne, jeśli chcemy być bardziej kreatywni, doświadczać szczęśliwych okoliczności życia i dołączyć do krajów, które tworzą najwięcej patentów. Jeśli chcemy tworzyć, towarzyszyć musi temu harmonia i radość, które są ekspresją miłości. To jest konieczne. Wina jest jak powiew huraganu, ale jakby było mało, kiedy wielkość ma orkanu, złamie wszystko to, co stało. A ponadto wyznać muszę, gdy jest wina długotrwała, to zarasta całą duszę, nawet gdy jest wina mała. I podobnie jak jemioła, ten pasożyt koron drzewa, gdy korzenie swe wbić zdoła, to się wtedy z drzewem zlewa. A gdy pnącza ma już wszędzie i na całej jest koronie, drzewo liści się pozbędzie, by w jenioły być rezonie. I tak drzewo otulone, bardzo smutne w tym uścisku, choć bez liści wciąż zielone jest jak życie, obelisku. Więc nie mówcie, moja wina, bo wibracja słów tych brzmienia, choć tradycja je zaklina, są przyczyną w nas cierpienia. Bowiem win swych wyznawanie tak po prostu, to jak baty, a zaś słów tych powtarzanie, to już jakby więzień kraty. Chcę też dodać coś o słowach, które umysł wciąż ocenia. Będąc bowiem w win okowach, są bez siły i skupienia. Inkwizycja i komorra to są również winy dzieci, więc się zająć nimi pora, choć są z nami od stuleci. A na koniec, z życzliwości, tak jak grzyb w wielkim lesie, szukaj prawdy i radości, które życie z sobą niesie, bowiem Pan Bóg jest miłością. To pochodzi z ust papieża. A zaś miłość jest radością, nawet gdy się nie dowierza. Tak więc miejmy okulary, bo to wiara ciągle płocha, że jak głoszą prawdy wiary, Bóg wybacza i nas kocha. By więc słowa przy ołtarzu te o winie prawdę miały, muszą miłość w ekwipażu nosić z sobą, by kochały. No bo słowa są przed nami i się one życiem stają, a to życie poglądami swe znaczenia nam oddają. Cóż, tu kończy się ballada. Już nic nie ma do dodania. Los nam życie tak układa, jakie w nas są przekonania. Kilka słów wyjaśnienia o wierszu Wina. Wiersz ten usłyszałem we śnie, w bardzo niezwykłych okolicznościach. We śnie słyszałem długie wystąpienie bardzo ważnej osoby, która przemawiała wierszem. Po obudzeniu zapisując, przypomnieć sobie mogłem niestety tylko dwie poniższe zwrotki. Resztę z wiersza, który się przyśnił, zapomniałem. Dwie ze snu zapamiętane zwrotki odbudowałem zwrotkami w klimacie takim, w jakim usłyszałem wystąpienie. Skoro już piszę o śnie, dodam, że sny z wierszem od czasu do czasu mi się zdarzają. Najbardziej jednak niezwykły ze snów, jaki miałem w swoim życiu, to sen pod koniec 1972 roku, w czasie, kiedy pisałem pracę magisterską. W pracy dokonywałem obliczenia, które zajmowało suwakiem logarytmicznym około 2 tygodni liczenia bez przerwy. Kiedy skończyłem, okazało się, że rozwiązanie zawiera błąd. Obliczenia skończyłem późnym wieczorem. Z przerażeniem i smutkiem, że czekają mnie dodatkowe 2 tygodnie z suwakiem, poszedłem spać. O godzinie 5 nad ranem miałem sen, który ujawnił miejsce pomyłki. Wtedy w euforii obudziłem kolegów z pokoju, w akademiku. Do dziś wspomnienie tej euforii snu jest we mnie żywe. Sen precyzyjnie wyjaśnia, czym jest w nas podświadomość. A teraz słowa zapamiętane ze snu do wiersza Wina. Więc nie mówcie, moja wina, bo wibracja słów tych brzmienia, choć tradycja je zaklina, są przyczyną w nas cierpienia. Bowiem win swych wyznawanie tak po prostu, to jak baty, a zaś słów tych powtarzanie, to już jakby więzień krat. Wróćmy jednak do przedmiotu naszych analiz. Niestety musimy jeszcze przejść przez okres, kiedy obowiązuje paradygmat, że ideałem jest społeczeństwo ludzi z poczuciem winy, upolitycznione, kiedy każdy obywatel angażuje się politycznie po jednej ze stron. To trudna i bolesna przeprawa, ale możliwa do pokonania. Natura nie zna równości. Wszystko jest różne. Wysokie, niskie, w różnych kolorach, odcieniach i tym podobne. Natura wyróżnia też autorytety. Podstawą uznania autorytetu jest wewnętrzna, intuicyjna potrzeba poszukiwania wzorca. Kiedy ten wzorzec znajdziemy, choćby w jakimś obszarze, to jesteśmy mu potem wewnętrznie wdzięczni i posłuszni. Posiadając autorytet, nasza podświadomość doświadcza komfortu, ponieważ posiada wzorzec ocen, co uwalnia nas od własnych ocen. Ochoczo wykonujemy tedy zalecenia osób, które są dla nas autorytetem, a ponadto kochamy tych, którzy są dla nas autorytetem, choć nam rozkazują. Jeśli zaś ktoś ma władzę, a nie ma autorytetu, jest bunt i cierpienie. Autorytety mają więc silniejsze oddziaływanie na społeczność danej grupy i to one wyznaczają kierunki, w jakich dalej idą całe społeczności. Jeśli uczeń jest gotowy, nauczyciel się znajdzie. Ta stara maksyma wschodu każe stwierdzić, że jakość autorytetów jest odpowiedzią natury na kondycję psychiczną społeczeństwa. Zdrowe państwo powinno opierać się na dobrych, o wysokiej mentalnej duchowości wzorach i ten autorytet w organizacji państwa winien odgrywać rolę decydującą. Czas tedy spojrzeć na demokrację, również od strony praw natury. Obszarem oddziaływania demokracji jest społeczeństwo. Tworzy ono obszar, który jest dla niej układem zamkniętym. Na każdy zaś układ zamknięty, jak pamiętamy, działa drugie prawo termodynamiki. Prawo to głosi, że entropia jest termodynamicznym parametrem stanu układu i określa stopień nieuporządkowania tego układu. Zgodnie z tym prawem, jeżeli układ termodynamiczny przechodzi w czasie od jednego stanu równowagi do drugiego bez ingerencji zewnętrznej, spontanicznie, to jego entropia zawsze rośnie, czyli rośnie chaos. Temu prawu podlegają wszystkie układy zamknięte, w tym również układy społeczeństw, organizacji, partii politycznych czy kościołów. Tak jak niezamieszkany budynek sam ulega ruinie, czy pozostawione pole samo zarasta chwastem, a woda bez przepływu zarasta glonami. Układ dochodzi do stanu swego zaprzeczenia. Demokracja jest również układem zamkniętym i działają w niej te same prawa o wzroście entropii. Przykładem wzrostu entropii układu zamkniętego jest inkwizycja w kościele na zachodzie Europy w średniowieczu. To czas zaprzeczenia stanu wiary. W Polsce zaś przejawem tej entropii jest polskie niewolnictwo i upadek Polski. Przypomnę, pierwszy rozbiór Polski podpisał biskup, późniejszy prymas Polski, Antoni Kazimierz Ostrowski. Kolejny rozbiór dokonany został rękoma najważniejszych osób w państwie, prymasa Michała Poniatowskiego, marszałka Sejmu, biskupa Józefa Kossakowskiego i innych biskupów. Usankcjonowanie zaś niewolnictwa chłopów dokonane zostało prawami kardynalnymi autorstwa prymasa Polski Gabriela Podowskiego. Obserwując zaś pod kątem działań drugiego prawa termodynamiki w zamkniętym układzie demokracji, łatwo można sobie wyobrazić sytuację, kiedy do wyborów będzie chodziło tylko 20% wyborców, a życie polityczne rozgrywać się będzie jakby obok, że wybrany zostanie despota, co już dziś się zdarza, który następnie poprzez zafałszowane wybory zostanie dyktatorem na kolejne pokolenie. Powstaje więc pytanie, co zrobić, aby nieuchronne, choć niewidoczne procesy natury zatrzymać, a obecną demokrację uzdrowić. Dziś, kiedy odkrycia fizyki kwantowej pozwalają zdefiniować matrycę informacji, kiedy znane są engramy, pola morficzne, fraktale, a duchowość po odkryciach Davida Hawkinsa rozumiana jest jako stan wibracji mózgu i da się ją już mierzyć, należy podjąć próbę diagnozy i leczenia procesu nieuchronnego wzrostu społecznej entropii. Tak jak leczenie depresji, chaosu wnętrza, kiedy ta się pojawi. Żyjemy w świecie dychotomii, która jest wszechobecna w naturze. Z jednej strony coś od natury otrzymujemy, a z drugiej do czegoś musimy dojść pracą, wysiłkiem, wydatkiem energetycznym. Od natury, dla wierzących od Boga, w prezencie otrzymujemy życie. Do duchowości musimy dojść sami, każdy oddzielnie. Nasza osobista natura z jednej strony jest pszczela i sprzyja altruizmowi i gotowości oddania siebie innym, ale jest też druga jej część, jak dzień i noc, która jak oddzielanie się elektronów sprzyja samolubstwu. Wraz z życiem dostajemy ego i samolubstwo. Do altruizmu musimy dojść sami. Obowiązujący zaś od średniowiecza paradygmat, że człowiek jest niezapisaną tablicą, tabula rasa, czas już zweryfikować. Natura daje nam już zapisany sympatycznym atramentem potencjał możliwości oraz nachylenie drogi. Jeżeli nic nie będziemy robić z naszym życiem, to będziemy się po nachyleniu staczać, a odsłony na tablicy odsłaniać się będą przypadkowo. Ale może być inaczej. Poznamy prawa, jakie rządzą w naturze i wtedy to od nas będzie zależało, czy i w którym miejscu tablicę naszą uważnością podgrzejemy, aby zapis na niej się ujawnił, ale również sami dopiszemy oczekiwane przez nas programy. Spójrzmy również na nasz umysł, jako na tę jego część, która jest ekspresją pszczelego roju, co pozwoli nam łatwiej dostrzec działające w nim prawa natury. Jonathan Haidt we wspomnianym wcześniej prawym umyśle na podstawie badań dotyczących religii wykazał, że ludzie mają dwa zbiory uczuć społecznych, po jednym na każdym z poziomów. Pierwszy zbiór to ja, ego, samolubstwo. Uczucia te działają na lęku. Drugi rodzaj uczuć to te, które pomagają grupom w relacjach interspołecznych. Są to uczucia czci, szacunku, czułości. Uczucia te zmieniają położenie trybu roju, wyłączają ja, aktywizują powłokę grupowości i pozwalają jednostce stać się częścią całości. Wywołują pragnienie służenia czemuś większemu niż my sami. Stało się to podstawą współczesnych ruchów politycznych. Autor dochodzi do wniosku, że kraj pełen rojów to kraj szczęśliwych, zadowolonych ludzi. Pszczoła 2. Kto do końca pojąć zdoła, co my pszczołom zawdzięczamy, że my zboża, miód i zioła oraz leki od nich mamy i że miód ich nektarowy, tak jak dobro, się nie psuje i nie tylko jest on zdrowy, ale jeszcze jak smakuje, że ponadto geniusz roju w ich podziału ceremonii ma nie tylko gen spokoju, ale ma też moc harmonii, że tu spójrzmy w ład hierarchii oraz w rozwój zdarzeń toku. Czyż on nie jest w ich monarchii tym, czym wszystkie pory roku? Najpierw pszczoła jest sprzątaczką, plasty sprząta z nieczystości, a na końcu jest zbieraczką, w płatkach kwiatów wtedy gości, a w pomiędzy po kolei pszczoła jest też karmicielką. Dalej plastry z wosku klei, tak by zostać tropicielką. To się staje jak w awansie, jakby duch miał ją w opiece, jakby działo się to w transie i tak w każdej jest pasiece. Duch jej bowiem, ducha prawem, poprzez pola swe morficzne i wspólnoty ich przejawem jest społeczny, bezgraniczny. W pszczelim duchu jest współpraca. Duch stanowi co, jak, ile, los wspólnoty w sens obraca cały czas i każdą chwilę. Pszczoła tedy w duchu mocy całą siebie innym daje i przy ducha też pomocy częścią roju się też staje. Tu odwołam się do ludzi, będąc w roju. Co ciekawe, choć to często protest budzi, doświadczamy swego awe. I podobnie tak jak pszczoły, też żyjemy w zbiorowości, a przez różne swe kościoły w swej zbiorowej świadomości. W czwartym więc rozdziale zajmę się analizą, która ma odnaleźć drogę do społecznej natury pszczelego roju.